Dzień dobry, witam w Rybniku. Czy znają Państwo herb miasta? Na błękitnej niczym wody jeziora tarczy umieszczono dorodnego srebrnego szczupaka i piękną rzadką roślinę orzech wodny zwany kotewką. Zapytają Państwo, czy to Śląsk czy Mazury? A ja odpowiem, to Śląsk, ale zielony. Przemysł jest bogactwem tej ziemi, lecz spotkamy też tutaj piękne lasy, parki, jeziora. A samo miasto ma kilkusetletnią ciekawą historię. Chodźmy więc do Rybnika i wyłówmy w jego centrum najładniejsze miejsca i najciekawsze opowieści. Zatem w drogę. Po wyjściu z punktu informacji turystycznej proszę obejść budynek i podejść do fontanny. Od razu wypływamy na szerokie wody. Znajdujemy się na Placu Wolności, który niegdyś był nazywany Nowym Rynkiem. Skoro Plac Wolności, to i wolnej przestrzeni w bród. Przed Państwem chyba najefektowniejsza fontanna w Rybniku. Proszę spojrzeć w lewo. Woda kaskadami spływa po schodach, wśród kwiatów, od monumentalnego gmachu. To Teatr Ziemi Rybnickiej, zaprojektowany przez słynnych projektantów śląskich doby PRL. Zbudowany w mieście bądź co bądź górniczym, dlatego otwarto go na Barbórkę 1964 roku. Proszę stanąć przy fontannie, plecami do budynku teatru, o którym przed chwilą opowiadałem. Przed sobą mamy przejście pod budynkiem. Przechodzimy nim na wprost. Jak Państwo widzą, od wodnych tematów trudno nam się oderwać. Będą nam one towarzyszyć przez pewien czas. Początki Rybnika giną w mrokach średniowiecza. Historycy twierdzą, że miasto lokowano na początku XIV wieku. Ale ludzie osiedlali się tutaj już dużo wcześniej. Jego nazwa zdradza, czym zajmowali się mieszkańcy. Rybnik to stare słowiańskie określenie stawu rybnego. Pierwsi rybniczanie hodowali więc karpie, karasie, liny i ich ulubione herbowe szczupaki. Atutem miasta było położenie w pobliżu ważnych szlaków handlowych, wiodących z północy i wschodu w głąb Śląska oraz Moraw. Za ostatnim drzewkiem po prawej stronie odnajdą Państwo poidełko. Proszę do niego podejść. Tutaj spotykamy się ze spiżowymi wersjami miejskich symboli, o których wspomniałem wcześniej. Rybka i orzech wodny pławią się w wodzie niezdatnej do picia, ale jest tu też kurek z pitną wodą. Płynie ona po uruchomieniu przyciskiem umieszczonym poniżej po lewej stronie. Jeśli są Państwo wodniakami, to wykorzystam ten krótki postój i zaproszę nad morze. Oczywiście Morze Rybnickie. 450-hektarowy zalew na rzeczkach Rudzie i Nacynie oferuje najdłuższy w Polsce sezon żeglarski. Trwa od kwietnia do października. Temperatura wody nigdy nie spada poniżej 15 stopni Celsjusza. Dlatego ryby osiągają tu rekordowe rozmiary. Nie są rzadkością kilkudziesięciokilogramowe sumy, amury czy tołpygi. Skąd te ewenementy? To proste. Woda ze zbiornika po ochłodzeniu turbin pobliskiej elektrowni wraca do zalewu i go ociepla. Ustawmy się tak, by wodotrysk mieć po prawej stronie. Przejdźmy pod budynkiem na wprost na płytę rynku i zatrzymajmy się zaraz na początku. Przed wiekami na rynku był staw, który pełnił rolę basenu pożarowego, bowiem zabudowa dookoła była drewniana. Dodatkowo Rybnik jako jedno z nielicznych miast miał przywilej budowania kominów z drewna. Później staw osuszono. Długo stały tu tylko skromne drewniane budyneczki. Murowane domy i kamienice wyrosły dopiero w XVIII i XIX wieku oraz na początku XX. I takie jest obecne oblicze rynku w Rybniku. Oto i on w całej okazałości. Po przeciwnej stronie dostrzegą Państwo wieżę zegarową dawnego starego ratusza. Obecnie to muzeum. Ale to do tego budynku przenieśli się radcowie miejscy w 1822 roku z małego drewnianego ratusza, który stał na placu rynkowym. Przyjrzymy się z bliska temu gmachowi nieco później. Proszę teraz obrócić się w lewo i pójść wzdłuż Pierzei. Rybnicki rynek miał wiele szczęścia. Ostatnia wojna oszczędziła jego zabudowę. Dzięki temu możemy tutaj zobaczyć wszystkie style architektoniczne występujące w XIX i XX wieku. Spokojne, nawiązujące do sztuki antycznej, budowle neoklasycystyczne czy neorenesansowe, ale także ozdobną secesję czy prosty modernizm. Dochodzimy do rogu rynku. My kierujemy się prosto. Będziemy szli ulicą Zamkową. Nazwa tej ulicy zobowiązuje mnie do powrotu do odległej przeszłości. Jak już Państwu wspominałem, Rybnik zbudowano przy szlaku handlowym. Już w XII wieku istniał tu zamek murowano-drewniany, otoczony fosą odnogą rzeki Nacyny. Rybnik nie miał murów, gdyż dookoła były tereny podmokłe, bagna i bory. Najwcześniejszymi panami byli tutaj śląscy piastowie. W XIV wieku zamek miał solidny, gotycki wygląd. Należał już jednak wraz z okolicą do książąt czeskich. Spalił więc go, niech Państwo zgadną, nie kto inny, tylko król polski, Kazimierz Wielki. Dla miasta istnienie zamku oznaczało często odczucie ciężkiej ręki pana. Czasami się jednak przydawał. Na przykład w XV wieku uchronił rybniczan od niechybnej śmierci podczas wojen husyckich. W wieku XVI Rybnik wraz z zamkiem przeszedł w granice cesarstwa Habsburgów i został stolicą tzw. Wolnego Państwa Stanowego. Zamek pod rządami kolejnych prywatnych właścicieli, m.in. Lobkowiców czy węgierskich, stawał się coraz bardziej pałacową rezydencją, nie warownią. A rybniczanie, których w XVII wieku było może 400, tak jak wcześniej łowili i sprzedawali ryby, zajmowali się rzemiosłem, kuźnictwem i prymitywnym hutnictwem. Coś zaczęło się zmieniać w połowie XVIII stulecia. Śląsk został zagarnięty przemocą przez króla Prus. Zamek przebudowano w zachowanym do dzisiaj stylu klasycystycznym i przeznaczono na sanatorium dla żołnierzy weteranów. Później zagospodarował go sąd. I tak zostało do dzisiaj. A co działo się z miastem? Właśnie na wprost nas widzimy Urząd Miasta. To świetna okazja, aby powrócić do miejskich spraw. Proszę się na chwilę zatrzymać przed przecznicą po tej stronie skrzyżowania. Pod koniec XVIII wieku Rybnik został sprzedany królowi pruskiemu i stał się miastem królewskim. Wreszcie można było wybrać samodzielnego burmistrza i radnych. Zdarzyły się też wówczas dwa pożary. Strawiły drewniane zabudowania. Miasto odbudowało się już jako murowane. Ratusz na rynku zbudowano na początku lat 20. XIX stulecia. Ten, nawiązujący do klasycyzmu budynek, który Państwo widzą, to nowy urząd miejski. Powstał w latach 20. ubiegłego wieku. W środku ładnie prezentują się witraże w stylu Art Deco, wykonane przez słynną pracownię Żeleńskich z Krakowa. Naprzeciw gmachu Urzędu Miejskiego, czyli po naszej lewej, zauważyli Państwo pewnie fontannę. Na tym właśnie skwerze do 1940 roku stała piękna synagoga, czyli żydowski dom modlitwy, po której nie pozostał nawet kamyczek. Fontannę przenieśli tu z rynku naziści, bowiem tam chcieli mieć plac defilad. Stojąc twarzą do Urzędu Miasta, skierujmy się w prawo, w stronę ceglanego budynku widocznego za narożną kamienicą. Jest to gmach poczty. Poznamy go oczywiście po napisie Poczta Polska na fasadzie. Takiej poczty można Rybnikowi pozazdrościć. Budynek wymurowano na początku XX wieku, ale sama poczta działała w Rybniku już dużo wcześniej. Do Gliwic czy Żor kursowały dyliżanse i wozy pocztowe. W latach 50. wieku XIX do Rybnika dojechał pierwszy pociąg. Przystańmy na moment przed fasadą poczty. Zagłębimy się teraz w tajemnicę architektury. Styl, jaki nadano tej budowli, określa się mianem neorenesansu północnego. Z surową, ceglaną elewacją wspaniale kontrastuje ozdobny szczyt nad głównym wejściem. Ma kształt trójkąta, którego boki charakterystycznie falują. Proszę spojrzeć jeszcze na narożny wykurz po lewej stronie. Ozdobiono go hełmem w kształcie cebuli. Niewątpliwie gustowny gmach. Stojąc twarzą do budynku poczty, obróćmy się w lewo. Następnie skręćmy za rogiem poczty w prawo. Będzie to ulica Pocztowa. Pokażę teraz Państwu zamek, o którym już sporo mówiłem. Zanim się jednak przy nim znajdziemy, zachęcę do trochę dłuższego spaceru i przyjrzenia się dwóm rybnickim zabytkom, które znajdują się kilkaset metrów za zamkiem. Jeśli dysponują Państwo czasem, naprawdę warto, to tylko kilka kroków. Przy ulicy Klasztornej stoją tam zabudowania szpitala. Wzniesiono je w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy doktora Juliusza Rogera. Budynki są bardzo ciekawe architektonicznie, ceglane, czerpiące z różnych stylów, od romańskiego poprzez gotycki do renesansu. Efektownie prezentuje się kaplica szpitalna pod wezwaniem świętego Juliusza Papieża. Ma ona charakterystyczną kopułę. Przy końcu uliczki skręcamy w lewo i idziemy w kierunku ruchliwej ulicy. Tam się zatrzymamy. Jeszcze słówko o samym doktorze. Juliusza Rogera wspominają tutaj z wdzięcznością do dzisiaj. Był świetnym i współczującym lekarzem. Leczył zarówno księcia Raciborskiego, jak i zwykłych ludzi. Organizował szpitale w Rudach, Pilchowicach i Rybniku. Był Niemcem, ale lubił język polski i Ślązaków. I owady, które kolekcjonował. Nieopodal szpitala przy ulicy 3 Maja przykuwa uwagę gmach starostwa powiatowego. Również pochodzi z XIX wieku i stylistycznie jest zbliżony do znanej już Państwu poczty. Wytworny renesans północny. Powinniśmy dochodzić do ruchliwej ulicy. Po jej drugiej stronie widzimy okazałą, żółtą bryłę zamku. Przystańmy po tej stronie, tak aby mieć dobry widok na jego gmach. Oto przed nami rybnicki zamek. Bądźmy dokładni, patrzymy na jego lewe skrzydło. Gdybyśmy mogli spojrzeć na budowlę z góry, ujrzelibyśmy wielką literę U. Jej boki, czyli skrzydła zamku, pochodzą z XVIII wieku i zostały wzniesione przez ówczesnych panów Rybnika, hrabiów węgierskich. Podczas ich panowania dominował w architekturze styl barokowy. Jego cechy zachowały się w tej części budowli do dziś. W parterze skrzydeł biegły wówczas krużganki, później zabudowane, ze względu na klimat. Proszę także zwrócić uwagę na typowy łamany dach, zwany mansardowym. Na dziedzińcu gmachu znajdują się zarysy murów średniowiecznej warowni, odkryte podczas ostatnich badań archeologicznych. Wyobrażając ją sobie, można stwierdzić, jak bardzo się zamek zmienił na przestrzeni wieków. Pod koniec XVIII stulecia właścicielem tego gmachu był już król pruski, a w sztuce popularność zdobył klasycyzm, nawiązujący, jak Państwo wiedzą, do sztuki antycznej. Król nakazał przebudować rezydencję. Dokonał tego architekt Samuel Fryderyk Ilgner, który połączył w nowym obiekcie cechy barokowe z klasycystycznymi. Obróćmy się tyłem do zamku i ruszmy z powrotem ulicą, którą tu przyszliśmy. Udajemy się ponownie pod budynek poczty. Zobaczyli Państwo zamek, czas więc posłuchać opowieści o niektórych jego mieszkańcach. Bardzo dawno temu, czyli na przełomie XII i XIII wieku, panem rybnickiej warowni był książę raciborsko-opolski Mieszko, zwany Plontonogim. Żoną księcia była Czeszka Ludmiła. Księżna zasłynęła z tego, że zaprosiła do Rybnika mniszki Norbertanki, i osadziła je na zamku, dając im pod opiekę panny zmożnych rodów. Później, co prawda, klasztor przeniesiono do Czarnowąsów, bo Norbertanki i Norbertanie zawsze podążali za władcą. Ale moment w dziejach miasta, które mogło zostać stolicą Wielkiego Księstwa, zaistniał na zawsze w wielu dokumentach. Inną wartą wzmianki postacią z okresu średniowiecza jest książę Wacław III, zwany Rybnickim. Żył w XV wieku. W 1466 roku otrzymał od brata księstwo rybnickie. Jego panowanie nie można uznać za spokojne. Toczyły się wówczas walki o Śląsk, a Wacław zawsze stawał po przegranej, jak się wnet okazywało, stronie. Walcząc z wszystkimi dookoła, musiał w końcu uciekać z Rybnika. Uwięziony, zmarł w dalekim Kłodzku. Na tym pożegnamy się z Rybnikiem książąt i arystokracji. Czas powrócić do aktualniejszych spraw miasta. Powinniśmy zbliżać się do gmachu poczty. Przy nim skręćmy w lewo i ruszmy ulicą wzdłuż frontowej ściany urzędu. To ulica Wojciecha Korfantego. Idziemy ponownie na Rybnicki Rynek, oglądnąć go z drugiej strony. Jak na pewno Państwo zauważyli, od początku naszej wycieczki przechodzimy obok solidnych mieszczańskich kamienic. A ja tu opowiadałem dotychczas o małym miasteczku ze stawami i drewnianymi domkami. Jak to się stało, że miasto tak zmieniło swój charakter? Wszystko jest zasługą rewolucji przemysłowej, która na dobre dokonała się w XIX stuleciu. Zaczęło się w 1792 roku, kiedy to pod Rybnikiem uruchomiono pierwszą kopalnię węgla kamiennego. Nazwano ją Hoym, od nazwiska pruskiego ministra. Kopalnia się rozrastała, a w okresie międzywojennym zmieniła nazwę na Ignacy na cześć prezydenta Mościckiego. Po Hoimie w okolicach miasta powstawały kolejne kopalnie, huta Silesia, fabryka maszyn. Rozwijało się rzemiosło, na przykład browarnictwo i kupiectwo. Ludzie się wzbogacili. Miasteczko zmieniło się w duże, przemysłowe miasto, które przyciągało nowych mieszkańców i gości. Ważną rolę odegrała budowa linii kolejowej. Z myślą o tych ostatnich, czyli gościach, stawiano reprezentacyjne hotele. Jeden z nich miniemy po lewej. To ta ostatnia jasnozielona kamienica przed wejściem na rynek. Zbudowano ją pod koniec XIX wieku jako hotel Wittiga, a zaraz potem hotel Polski. Jest pięknym przykładem architektury neobarokowej. Proszę zwrócić uwagę na misterne zdobienia okien. Naprawdę cacko. Aha, z tego ładnego balkonu na piętrze przemawiał do tłumu na rynku przywódca polskich Ślązaków, sam Wojciech Korfanty. Idźmy dalej prosto wzdłuż pierzei rynku. Ponownie otwiera się przed nami elegancki rybnicki rynek. Zbliżają się Państwo do najstarszej stojącej tu kamienicy, tak zwanej starej apteki, bo przed wojną rzeczywiście mieściła się tu apteka i przygotowywano różne lecznicze mikstury. Odnajdziemy ją po lewej stronie. To ten żółty budynek pod numerem 15, ostatni przed dochodzącą do rynku kolejną ulicą. Kamienica powstała albo pod koniec XVIII, albo na początku XIX wieku. Nadano jej cechy klasycystyczne. Dach od strony rynku posiada charakterystyczny naczółek. Wart szczególnej uwagi jest portal wejściowy. Wykonano go z drewna. Idziemy dalej, prosto, wzdłuż pierzei rynku. Oprócz zwyczajnej, codziennej kupieckiej rzeczywistości, rynek był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń. W 1922 roku, po włączeniu Rybnika do odrodzonej Polski, defiladę wojskową przyjmował tutaj marszałek Józef Piłsudski. Przyglądał się temu ze stoickim, wręcz kamiennym spokojem święty Jan Nepomucen. Widzą go Państwo po prawej stronie, na środku placu, w obrębie współczesnej fontanny. Przypominam, idziemy dalej prosto. Figura pochodzi z XVIII wieku i jest darem dla miasta od hrabiego Strachwica z Jastrzębia, który ją wymienił na drewnianą figurkę świętego Jana Chrzciciela, która stała przy ratuszu na rynku. Woda z fontanny ciurka u stóp świętego od lat 90. ubiegłego wieku. Po lewej stronie znów widzimy stary ratusz z wieżą zegarową. Obecnie mieści się w nim m.in. Muzeum Miejskie i Urząd Stanu Cywilnego. Idziemy dalej prosto. Wchodzimy w ulicę Kościelną. Prowadzę teraz Państwa ku zabytkom sakralnym. Jeden z nich powinni Państwo dostrzegać na końcu ulicy. Ale wcześniej opowiem do końca historię Rybnika. Polacy, Niemcy, Czesi i Żydzi żyli zgodnie w Rybniku gdzieś do końca XIX wieku. Wtedy na dobre zaczęły się animozje narodowe. Do wybuchu doszło po I wojnie światowej. Dwa powstania śląskie, plebiscyt. W mieście zwyciężyła opcja niemiecka, a w powiecie ludzie w większości głosowali za Polską. Wybucha trzecie powstanie. Zacięte walki toczą się m.in. przy Hucie Silesia. W Rybniku ginie pierwszy oficer, Walter Larysz. Co ciekawe, czasami i dziś można w mieście zobaczyć, jak te walki wyglądały. Wydarzenia te prezentuje Grupa Rekonstrukcji Historycznych Powstaniec Śląski. W 1922 roku Rybnik wchodzi w skład Polski. Jednak pozostaje wielonarodowy i wielowyznaniowy. Żyd Müller robi dobre rybnickie piwo, jego współwyznawcy Prager i Aronade prowadzą na rynku eleganckie domy towarowe. Niemcy mają swoje banki, szkoły, zakłady rzemieślnicze. Hugo Liebecke pięknie fotografuje. Fascynującą postacią był Artur Trunkhardt, Niemiec, ale powstaniec śląski. Wydawca gazet w języku niemieckim, sercem rybniczanin. Zagłada tego świata nadeszła wraz z II wojną światową. Na skwerze przed nami powinniśmy zobaczyć figurę świętego. To znowu Jan Nepomucen. Stańmy twarzą w twarz ze świętym. Znajdujemy się na placu Kościelnym. Mieszkańcy Rybnika nazywają kościółek, który Państwo widzą, starym. Faktycznie, trochę lat sobie liczy, ale wcale nie jest najstarszym w mieście. Kościół Matki Bożej Bolesnej zbudowano pod koniec XVIII wieku. Dla miasta zaczynały się dobre czasy i mieszczanie zapragnęli mieć farę jak najbliżej centrum, a w tym czasie stary, gotycki kościółek na górce w pobliskim parku był już w bardzo złym stanie, a do tego stojący na placu kościelnym kościółek świętego Jana Chrzciciela był bardzo maleńki, jak kaplica. Świątynia, zaprojektowana przez Fryderyka Ilgnera, posiada cechy stylów i barokowego, i klasycystycznego. Prezentuje się raczej skromnie, ale i skromna była liczba ówczesnych rybniczan, ledwie kilkuset obywateli. Ilgner, oprócz świątyni dla katolików, zaprojektował i zrealizował w tym samym czasie kościół ewangelicki, który znajduje się naprzeciw szpitala imienia Juliusza Rogera w budynku dawnej sieciarni zamkowej. Proszę teraz zwrócić swoją uwagę na figurę świętego Jana Nepomucena na obłoku z aniołami. Trafiła w to miejsce wraz z postawieniem kościoła. Wcześniej stała przed rybnickim zamkiem. To świetna robota wybitnego rzeźbiarza śląskiego Jana Melchiora Oesterreicha. Stańmy naprzeciw świętego tak, żeby kościół znajdował się za jego plecami. Teraz udamy się w ulicę po naszej prawej stronie. W tej okolicy mamy zatrzęsienie Janów. Przed chwilą pożegnaliśmy się ze świętym Janem Nepomucenem. Teraz zaś będziemy maszerować dwiema ulicami dwóch Janów. Na początek krótka uliczka świętego Jana. Swoją nazwę wzięła od stojącego tu przed wiekami kościółka świętego Jana Chrzciciela. Na momencik jednak powrócę do postaci świętego Jana Nepomucena. Popularnie nazywany jest Nepomukiem. Państwo zadają sobie zapewne pytanie, skąd taka popularność średniowiecznego czeskiego świętego utopionego w Wełtawie na rozkaz czeskiego króla. Ano stąd, że święty szczególnie opiekuje się mostami i chroni przed powodzią, a w Rybniku wody nie brakowało. Tutaj ciekawostka. W rybnickiej parafii świętego Jana Nepomucena od kilku lat odprawia się mszę tak zwaną na wodzie. Gdzie dokładnie? Na wodach jeziora Rybnickiego przy przystani Kotwica. Dochodzimy do jednego z najładniejszych zaułków Starego Rybnika. Proszę zwrócić szczególną uwagę na narożny budynek po prawej stronie. To dawny hotel Świerklaniec ze słynną niegdyś restauracją w parterze. Proszę podejść na środek placyku, obrócić się i zobaczyć budynek w całej okazałości. Że też komuś chciało się tak kunsztownie ozdobić zwykły hotel. Te okna, zwieńczone na każdym piętrze innymi ozdobami, w innym stylu. Te uskrzydlone główki dziecięce, te misternie kute balkony. Eklektyzm w pełnej krasie. Przepiękny wystrój kamienicy, który dziś widzimy, powstał w końcu XIX wieku, kiedy właściciele mogli już sobie na to pozwolić. Tuż przed ostatnią wojną restauracja i hotel należały do pana Emila Ogórka. Piękny budynek, prawda? Proszę stanąć tyłem do uliczki, którą tutaj przyszliśmy. Ruszamy w kolejną uliczkę, w lewo. A ja dokończę historię hotelu. Tradycja gastronomiczna tego miejsca sięga XII wieku, kiedy stała tu już jedna z dwóch rybnickich karczm. Gdy zaś Jan III Sobieski szedł z wojskami pod Wiedeń, to właśnie tutaj, w karczmie, przy której był staw do pojenia zwierząt i do dziś znajduje się jeden ze żłobów z tego czasu dla koni, zatrzymała się na noc część jego wojska, a on sam spał wówczas w Gliwicach. W ogóle dookoła pełno ładnych kamienic. Ale nie powinno nas to dziwić. Dzisiejsza ulica Jana III Sobieskiego od dziesięcioleci stanowi jeden z najważniejszych deptaków w Rybniku. A przez stulecia biegła tędy najważniejsza w mieście droga. Z prastarego ośrodka kościelnego, znajdującego się na górce kościelnej, przez rynek do ośrodka władzy, czyli zamku. Dlatego też w miejscu, gdzie dziś jest hotel Świerklaniec, stała już w średniowieczu karczma udzielająca gościny wędrowcom. Zbliżamy się do ważnego skrzyżowania. Jeśli jeszcze Państwo do niego nie dotarli, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy nim. Stoimy przy skrzyżowaniu. Za sobą mamy ulicę Sobieskiego. Z prawej dochodzi ulica Łony. W lewo ucieka ulica Gliwicka. Widać, że Gliwicka wznosi się nieznacznie, prowadząc na jakąś górkę. O niej zaraz Państwu opowiem. My tymczasem idziemy na wprost ulicą Powstańców Śląskich. Proszę spokojnie spacerować ulicą Powstańców Śląskich za cel wędrówki, mając smukłe wieże kościoła. Gdybyśmy przed chwilą skręcili w lewo, ulica Gliwicka po krótkim czasie doprowadziłaby nas do zadrzewionego wzgórza. To Górka Kościelna lub Cerekwicka, teren dawnego, wielowiekowego rybnickiego cmentarza, zniszczonego przez komunistów. Obecnie Park Świętego Jana Sarkandra. Jego ozdobą jest pozostałość najstarszej murowanej świątyni miasta, kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy obiekt sakralny zbudowali na górce pewnie poganie w czasach przedhistorycznych. Świątynię katolicką wzniesiono w XII wieku. Zachowany do dzisiaj w szczątkowej formie obiekt zbudowano w połowie XV. Do naszych czasów przetrwało tylko niewielkie prezbiterium. W 1619 roku wygłaszał tutaj płomienne kazania ksiądz Jan Sarkander. Niedługo potem zginął śmiercią męczeńską na Morawach, a dziś jest czczony jako święty. Wreszcie, kiedy postawiono po sąsiedzku kościół Matki Bożej Bolesnej, świątynia została przemianowana na kaplicę cmentarną. Obecnie zabytek ten jest kaplicą akademicką. Zejdźmy teraz w przenośni z górki na dół, aby wyjaśnić tajemniczą nazwę ulicy Łony. Jej pochodzenie jest bardzo prozaiczne. Wiąże się z używaną dawniej miarą powierzchni, czyli łanem. Kiedyś za miastem były w jej miejscu łany ziemi uprawnej. Wracamy na ulicę Powstańców Śląskich, którą idziemy. Tak jak Sobieskiego, jest deptakiem. Wśród okazałych kamienic Zauważyli państwo pewnie domki malutkie, parterowe. Tak musiał wyglądać Rybnik w połowie XIX wieku. Z czasem najzwyczajniej w świecie wyrósł. Zbliżamy się do bazyliki. Zanim zajmiemy się jej podziwianiem, wspomnę jeszcze państwu o mieszczącej się tuż za kościołem szkole muzycznej imienia braci Szafranków. Tradycje muzyczne to jeden z miejskich powodów do chluby. W Rybniku uczył się między innymi światowej sławy kompozytor Henryk Mikołaj Górecki czy wirtuozi fortepianu Lidia Grychtołówna, Piotr Paleczny i Adam Makowicz. Rybniczanie potrafią też zagrać pod nogę. Wielką popularność zdobył grający melodie celtyckie zespół Carantow Hill. Proszę przedostać się na teren bazyliki, korzystając z przejść dla pieszych. Wyławiamy teraz najpiękniejszy i największy okaz podczas naszego spaceru. Przedstawiam państwu dumę Rybnika, bazylikę świętego Antoniego Padewskiego, najwyższą na Śląsku. Zacznijmy od tego, że święty Antoni z Padwy jest patronem naszego miasta. Na długo przed wzniesieniem tej monumentalnej świątyni czczono go tutaj i to w różnych miejscach. Mała figurka znajdowała się w kościele na górce. W starym kościele, poniżej, wisiał obraz świętego w bocznym ołtarzu. Gdzieś na placu u stóp wzniesienia przed nowym kościołem, to jest bazyliką, stała poświęcona mu kaplica. Skąd taka miłość rybniczan do średniowiecznego franciszkanina? Może stąd, że przypisuje się mu słynne kazanie do ryb? Z rybami przecież rybniczanie mieli na co dzień do czynienia. Budowa bazyliki ruszyła w 1903 roku, kiedy miejscowa parafia była już najludniejszą na całym Śląsku. Po 3 latach budynek był gotowy, ale jego wyposażanie trwało jeszcze wiele lat. Efekt końcowy widzimy sami. Powstał piękny neogotycki kościół. Cegła jest. Ostrołukowe okna i portale są. Wieże zwieńczone szpiczastymi hełmami są. Wielobarwne witraże też. A do tego te gigantyczne rozmiary. Przystańmy przed frontem kościoła i spróbujmy objąć wzrokiem wierzchołki wież. Wznoszą się one na niebotyczną wysokość 95 metrów. Podobno nieprzypadkowo. Figurka świętego Antoniego ma mierzyć 95 centymetrów. Proszę wejść do środka i sprawdzić samemu, oczywiście na oko, a przy okazji zobaczyć inne wspaniałości tej efektownej świątyni. Zapraszam państwa do powrotu w to miejsce w połowie czerwca. Odpust świętuje się tu bardzo okazale. Między innymi ulicami miasta przechodzi uroczysta procesja. Oto jej opis z 1832 roku. Dziewczyny w bieli niosą starodawną figurę cudotwórcy. Wszystkie cechy z swymi sztandarami otaczają figurę, a władze miejskie z burmistrzem i ławnikami na czele idą z płonącymi świecami w procesji. I tak od stuleci. A po południu festyn, biesiada śląska u Antoniczka. To już naprawdę koniec naszego spotkania z Rybnikiem. Jeśli znajdą państwo w sobie zasoby świeżych sił, proponuję pożegnać się z miastem z wysoka. Na wieży bazyliki ulokowano platformę widokową. Nogi zabolą, ale widok robi wrażenie. Na koniec proszę pamiętać o zwrocie audioprzewodnika w punkcie informacji turystycznej. Aby do niego dotrzeć, należy wyjść przed bramę, a następnie stanąć tyłem do bramy i fasady bazyliki. Na wprost mamy ulicę Powstańców Śląskich, którą tutaj przyszliśmy. Na lewo od niej biegnie kolejna ulica, Wysoka. Nią dotrzemy do teatru, o którym opowiadałem państwu na początku wycieczki, przy fontannie. Z kolei wody fontanny zaprowadzą nas spod teatru, wprost pod budynek punktu informacji turystycznej na Placu Wolności. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do ponownego usłyszenia w Rybniku.